Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, które dziś nie ze swojego studia przy Alei Słowackiego 22, ale z Pałacu Potockich, czyli jednego z kilku właściwie centrów Festiwalu Misteria Paschalia. Vis-a-vis mnie, Karolina Pietyra, dyrektorka krakowskiego biura festiwalowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grzegorz Paluch, kurator i menadżer Festiwalu Misteria Paschalia. Dzień dobry, Grzesiu.
Dzień dobry.
Moi drodzy, to jest rzecz dość niesamowita, bo odnoszę wrażenie, że Misteria Paschalia w tym roku przechodzą coś na kształt nowego otwarcia, tak jak ubiegłoroczna 20. odsłona była pretekstem do tego, żeby w jakiś sposób zrobić resume tego, co przez dwie dekady działo się w Krakowie, to ta 21. uchyla drzwi dla zupełnie nowych rejonów.
Zdecydowanie tak. Takie właśnie było postanowienie i do tego oczywiście potrzebowaliśmy przewodnika, ponieważ jak chcemy wejść na nowe wody, to też i przewodnik się w tym przydaje. Stąd z wielką radością i dumą dołączył do zespołu Misteria Paschalia nowy dyrektor artystyczny Vincent Dumestre.
To rzeczywiście taka osobistość, która jest związana także i z Krakowem i z festiwalem od długiego, długiego czasu. Był tutaj niejednokrotnie, miał nawet swój carte blanche w 2017 roku, ale wydaje się, że jego koncepcja na tę 21. odsłonę jest dużo bardziej wszechogarniająca.
Wszechogarniająca, ponieważ chyba w 2017 roku właśnie mógł doświadczyć, czym jest Kraków, czym są Misteria Paschalia, jakie są nasze tradycje i ambicje. No i dzisiaj jest tak, że Vincent Dumestre wykorzystuje w pełni to, co dostrzegł i docenił. I pięknie opowiada o Krakowie za pośrednictwem właśnie muzyki dawnej.
Grzegorzu, powiedz mi, bo spędziłeś chyba z Vincentem Dumestrem najwięcej czasu, trochę kręcąc się po Krakowie, trochę też pokazując mu to miasto, nawet jeżeli nie jesteś z Krakowa, co w ogóle jest swoistym paradoksem, ale wydaje się, że to właśnie też ta wasza wspólna obecność decydowała o tym, że Vincent spojrzał na nasze miasto z trochę innej perspektywy.
Rzeczywiście tak. Byliśmy troszkę flonerami i jesteśmy cały czas po tym mieście. Wędrujemy, sprawdzamy, badamy. No rzeczywiście spędziliśmy też troszkę czasu ze sobą. I to, co mogę zaznaczyć, że to, co powiedziałeś, że jest to nowe otwarcie, ale to absolutnie nie jest rewolucja. To jest pewna ewolucja, która się dokonuje. A to, co jest kluczowe, to Misteria Paschalia stają się rzeczywiście festiwalem w takim dosłownym znaczeniu tego słowa. To nie jest tylko przegląd koncertów, ale to jest cała paleta różnych działań i co istotne, wpisana bardzo mocno w architekturę Krakowa, w jego dziedzictwo kulturowe, ale właśnie to architektoniczne.
Wspomniałem, że jesteśmy w jednym z tych miejsc, które są właściwie centrami festiwalu i stają się na ten tydzień centrami Krakowa też w pewnej mierze. To, co dzieje się w Pałacu Potockich, to jest rzecz zupełnie bez precedensu i nie myślę o tym tylko i wyłącznie w skali Krakowa, Polski, ale właściwie chyba całego świata. Czy gdziekolwiek wcześniej można było obejrzeć taki zbiór fantastycznych instrumentów klawiszowych, historycznych, jak właśnie tutaj teraz?
No myślę, że nie. Oczywiście Kraków jest takim miastem, gdzie troszkę tych instrumentów historycznych się znajduje, ale my popracowaliśmy głębiej i sprowadziliśmy trzy kolekcje do Pałacu Potockich, a mianowicie jest to kolekcja François Rielonda, Jean-Luc O i kolekcja instrumentów, co jest ciekawe, historycznych, ale zbudowanych całkiem niedawno temu przez studentów i profesorów Kask Gent, czyli Szkoły Budowniczych w Gandawie. Cóż mogę powiedzieć, ja te instrumenty widziałem, ja ich dotykałem, ja próbowałem na nich grać i jest to naprawdę, to są dzieła sztuki, zachęcam serdecznie, żeby zobaczyć, posłuchać i dotknąć też. I rzeczywiście jest to precedens. Pierwszy raz w Polsce na pewno robimy taką wystawę, która jest nie tylko prezentacją szeregu różnych instrumentów, bo to są klawikordy, klawesyny, szpinety, wirginały, klawicyteria i tak dalej, pianoforte i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tylko sztywna muzealna wystawa, ale to jest szereg różnych działań, które są zaplanowane w ramach Keyboards Days, bo tak się nazywa to pasmo.
Właściwie to jest jeszcze jeden wątek, który kojarzy mi się z odświeżeniem czy ewolucją formuły festiwalu Misteria Paschalia, mianowicie otwartość. Chyba w historii tego festiwalu nie było jeszcze niczego podobnego. Myślę tu o tym, że właściwie zapraszacie publiczność, także i tę potencjalną publiczność, także i po prostu mieszkańców Krakowa i turystów do tego, żeby brali właściwie czynny udział. Otwieracie nowe przestrzenie, pokazujecie instrumenty, zapraszacie do uczestnictwa w warsztatach i to wszechogarniające odczucie nie dotyczy tylko i wyłącznie tej specyficznej relacji architektury, sztuki i muzyki, ale także i włączania zupełnie nowych grup odbiorców.
Nawiążę do wypowiedzi wczoraj Jordi Savall, który w Centrum Kongresowym ICE też powiedział, że bez historii nie jesteśmy w stanie projektować przyszłości. I jest to piękne zdanie, które pokazuje i podkreśla jakby, że to podejście tegoroczne jest bardzo zasadne. Idąc tutaj minęłam grupkę dzieci w wieku szkolnym, które właśnie przyszły oglądać i dotykać tych instrumentów, które są nieznane i zwykle dystansujące. A nam zależy na tym, żeby właśnie i ci najmłodsi, i ci najstarsi mieli możliwość poznania takiej rzeczywistości, która wydaje się niektórym ekskluzywna, a tak naprawdę wcale nie. Ona jest wszechobecna w kulturze, tylko warto jest rzucić na to odpowiednie światło i na przykład otworzyć się na tych odbiorców.
Czy to nie jest, Karolino, też troszeczkę tak, myślę tu o tej relacji bardzo ścisłej architektury czy instytucji, które zajmują się dziedzictwem muzeów i właśnie muzyki, że Misteria Paschalia w tym roku wypływają na wody takiej swoistej koherentności i w jakiś sposób być może odkrywają Kraków, czy to dla nas mieszkańców, czy także dla osób, które znają go tylko i wyłącznie z przewodników turystycznych i dzięki temu pozwalają w jakiś sposób lepiej zrozumieć to, kim jesteśmy, kim byliśmy i skąd się wzięliśmy.
Zdecydowanie tak. Jest wiele osób przyjeżdżających do Krakowa, zwiedzających to miasto. Wie, że jest na przykład szlak gotyckiej architektury. No niemniej jednak tych szlaków jest mnogość, a rzadko historia jest opowiadana jeszcze w kontekście dźwięków i muzyki, która sama, jeżeli chodzi o Wielki Tydzień, również okraszona jest niejedną opowieścią. I tutaj jest tak, że zależy nam na tym, żeby budować partnerstwa. Partnerstwa, które właśnie prowadzą nas na Wawel, czy do Muzeum Czartoryskich. I to są jakby takie początki szerszych planów właśnie, które pozwalają na to, żeby te emblematyczne miejsca tego miasta pokazać w nowym kontekście też i dla mieszkańców.
Muszę ci powiedzieć, że te partnerstwa są też i dla mnie szczególnie znaczące, bo to pierwszy moment, w którym Radio Kraków i Radio Kraków Kultura są tak intensywnymi współuczestnikami w jakiejś mierze festiwalu Misteria Paschalia. Taka rzecz także w historii dotychczas nie miała miejsca. I wydaje się, że to chyba wynika być może z takiej bardzo prostej prawdy, że w sytuacji, w której budujemy wspólne społeczeństwo, to tylko i wyłącznie owe wspólne, czy owa wspólnota jest w stanie wytworzyć jakąś wartość, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia.
Zdecydowanie tak. To jest nam niezmiernie miło, że Radio Kraków i Radio Kraków Kultura są z nami w tym festiwalu od tego roku, bym powiedziała, żeby to była też i pewna ciągłość w przyszłość. I to jest element budowania właśnie wspólnoty dookoła festiwalu. Bez takiej wspólnoty też te festiwale nie są takie mocne, silne, wyraziste. Co więcej, jest też tak, że to partnerstwo podkreśla to, że ten festiwal jest również prezentem dla mieszkańców Krakowa przed świętami. Ci mieszkańcy są uczestnikami festiwalu od zawsze, no ale chcemy też podkreślić to, że mamy nadzieję, że na zawsze. Ale też odnosząc się do tej wspólnoty i do takich nowych dróg, czy odświeżonych dróg, też w tym roku chcemy zaprosić ludzi do Starej Synagogi, żeby też pokazać i przypomnieć o tych wątkach, które nie są tylko i wyłącznie z kościołów wywodzące się i pokazać, że ta wspólnota jest jeszcze szersza.
Rzeczywiście Kraków i Kazimierz to są właściwie nierozerwalne zupełnie części, ale wydaje się, że w pewnym momencie, i to jest oczywiście zrozumiałe ze względu na ubiegłowieczną tragedię, w jakiś sposób tylko i wyłącznie konserwowane jako element dziedzictwa, ale już bardziej z takiej perspektywy czysto historycznej albo wręcz, powiedziałbym brzydko, rozrywkowej czy turystycznej, a nie mającej wiele wspólnego w takim podstawowym rozumieniu z prawdziwą tożsamością miasta.
Dokładnie tak, a jednak ta tożsamość była budowana przez wieki i właśnie wtedy, kiedy powstawała ta muzyka, którą dzisiaj nazywamy muzyką dawną, to tutaj Kraków był zupełnie innym miastem. I właśnie był takim miastem o silnej wspólnocie i chcemy do tego wrócić i ta muzyka nas do tego zachęca.
Grzesiu, spoglądam teraz na ciebie. Skoro jesteśmy przy wspólnocie, to bardzo bym cię poprosił o to, żebyś opowiedział po pierwsze, jak konstruowaliście z Vincentem Di Mestrem ideę festiwalu, jak ona się rodziła, czy to było tak, że on po prostu przyszedł z gotowym pomysłem, czy może właśnie cały czas w dialogu, z głębokim zrozumieniem dla tego potencjału, który jest tutaj lokalnie. No i wreszcie, jeżeli wspólnota, to też przecież wspólnota na niwie artystycznej i nowe alianse, goście z zagranicy, goście z Polski.
Odpowiem może krótko. Znaczy zacznę krótko, ale będzie długo.
Rozwijaj.
Rzeczywiście ta współpraca rozpoczęła się od spacerów. Rozpoczęła się od spacerów po Krakowie wspólnych. I Vincent miał pewien konstrukt festiwalu. To od razu przyszło rzeczywiście, a nad detalami pracowaliśmy przez wiele miesięcy. Także były to długie rozmowy osobiste, były to długie rozmowy online'owe i tak dalej, prawda? Wykorzystywaliśmy wszystkie źródła i sposoby komunikacji, żeby doprowadzić ten program do końca. Ale tak, Paweł, masz rację, to było budowane we wspólnocie, także czuję się jakoś tam odpowiedzialny za pewien kształt tego programu. I myślę, że ten kształt jest piękny i on też pokazuje dziedzictwo kulturowe, muzyczne z różnych perspektyw. I ten program nie jest przypadkowy. Gdyby ktoś chciał wejść bardzo głęboko w jego ideę, jak ona jest skonstruowana, to rzeczywiście zobaczy wiele linków, że ta konstrukcja, ten budynek, który został postawiony, ona ma bardzo koronkowo wykształtowany szkielet.
Tak sobie myślę, że skoro już zacząłeś wchodzić pod tę trochę bardziej podskórną warstwę, to przedstaw kształt tej konstrukcji, bo ona rzeczywiście jest niezwykle przemyślana, natomiast wydaje się, że z zewnątrz wygląda właściwie jak wiele innych festiwali, ale dopiero jak wejdziesz od środka i zastanowisz się nad tym, jak bardzo połączony jest z sobą Kraków, muzyka dawna, wielokulturowe dziedzictwo, wreszcie to, co mamy tu i teraz, czyli odświeżanie tego dziedzictwa, na nowo odczytywanie go z naszej perspektywy XXI-wiecznej, bo przecież nie jesteśmy tylko i wyłącznie archeologami czy konserwatorami, ale żyjemy po to, żeby się nim cieszyć.
Tak, osadzamy to cały czas w jakimś kontekście. Nie będę mówił szczegółowo o programie, bo to jest wszystko dostępne i bardzo dobrze opisane, ale ta konstrukcja polega na tym, że sięgaliśmy do historii bardzo głęboko. I tu o czym Karolina wspomniała, że to nie jest tylko muzyka wieków dawnych, czyli to, co byśmy zechcieli zamknąć w klamrze od średniowiecza po... Niektórzy zamkną to po barok, inni w klasycyzm, prawda? Jeszcze inni w romantyzmie. Także tutaj jest kilka tych szkół mówienia. Ale sięgamy właśnie do tej kultury judeo-chrześcijańskiej, czyli do muzyki Żydów sefardyjskich, co jest pewnym ewenementem na skalę Europy, bo chciałbym się chwilę nad tym pochylić, bo ten wątek wspólnoty jest niezwykle istotny, bo przed tą hiszpańską rekonkwistą, która zniszczyła pewien kształt Europy, która mogłaby być i funkcjonować przez wiele, wiele lat, w jednym miejscu tak naprawdę, na bardzo ograniczonej szerokości geograficznej, jeżeli ze sobą muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie, I to była pewna wspólnota oczywiście bycia w jednym miejscu, szacunku wzajemnego, ale też na tym poziomie artystycznym te wątki, te tradycje się niezwykle pięknie przenikały i to, co wtedy powstało, oczywiście mamy teraz do czynienia z pewną rekonstrukcją, tak? Bo nigdy nie mamy tego pełnego widzenia, jak ta muzyka mogłaby wyglądać, ale myślę, że ta tradycja jest tutaj przeniesiona, więc widzimy, będziemy widzieć i słyszeć przede wszystkim efekt rekonstrukcji tego, co działo się 10 wieków temu, prawda? I dalej idąc tym torem rekonstrukcji, wydarzenie, które odbędzie się jutro w Bazylice Mariackiej, to jest też rekonstrukcja, która została zainspirowana rekonstrukcją ołtarza Wita Stwosza, dlatego ten link jest niezwykle istotny, bo Wąsąsie się zainspirował pięknym odnowieniem tego miejsca, tak? Tego zabytku, który mamy w Bazylice Mariackiej, czyli ołtarza Wita Stwosza, i postanowił dokonać rekonstrukcji nieszporów Monteverdiego. Ktoś by mógł powiedzieć, przecież nieszpory Monteverdiego już są, znamy je wszyscy doskonale. Niektórzy mogą śpiewać od tyłu. Paweł, podejrzewam, że ty na przykład możesz to zaśpiewać od tyłu. Tutaj zostaje poprowadzony taki gest właśnie archeologiczny, czyli z pełną świadomością tego formy nieszporów, która jest formą zmienną i każde święto, każdy moment liturgiczny nadaje jej zupełnie innego kształtu. Wąsą bierze materiał, który powstał po tym 1610 roku, czyli po tym zapisie, który my doskonale znamy.
Szocie bym powiedział z przeszłości.
Dokładnie, dżinglu. I dokonuje rekonstrukcji, dodając formę dziełu, jak ono mogłoby wyglądać w roku śmierci Monteverdiego. Co jest zupełnie dla mnie fascynujące. Ja naprawdę nie mogę się doczekać tego koncertu. Oczywiście tutaj całym fundamentem jest zbiór Salva Morale e Spirituale. Ale połączenie, ten majstersztyk połączenia wybranych utworów sakralnych Monteverdiego i do tego zestawienia to w kontekście tej konkretnie lokalizacji historycznej i uwaga, wykorzystania, to nie jest tajemnica, bo już o tym żeśmy kilka razy mówili, wykorzystania momentu otwarcia ołtarza mariackiego, który też wydaje niesamowite dźwięki. Podejrzewam, że to będzie niesamowite przeżycie dla odbiorców.
Myślę sobie też, że to jest absolutnie niezwykłe, że właśnie ta nasza współczesna perspektywa, rozwijanie badań, warsztatu, całego nurtu wykonawstwa historycznego, dopiero ona umożliwia nam tu i teraz wchodzenie w tak intensywny, głęboki, świadomy dialog z przeszłością.
Dokładnie. I tutaj poza tym takim pochyleniem się nad historią i próby dokonania rekonstrukcji, Wąsą poszedł jeszcze dalej, bo można powiedzieć, że dokonamy pewnej dekonstrukcji tradycji. I tutaj odnoszę się bezpośrednio do koncertu, który będziemy mogli wysłuchać w sobotę w kaplicy Świętej Kingi w Wieliczce, który będziecie...
Radio Kraków rzeczywiście będzie nagrywać ten koncert do późniejszej reemisji. Ja o nim w pierwszym odruchu, muszę ci powiedzieć, myślałem jako o takim geście trochę z przymrużeniem oka, ale im bardziej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju zmierzenie się z rzeczywistością i przyczynek do bardzo głębokiego namysłu nad tym, w jaki sposób tę rzeczywistość i dziedzictwo możemy odbierać.
No jasne, bo jeżeli chcemy my się osadzić teraz w jakimś tam czasookresie historycznym, który odnosi się do konkretnej tradycji, to my już nawet nie jesteśmy w postmodernie. My jesteśmy w jakimś takim dziwnym momencie, który będzie definiowany pewnie już jak nas nie będzie na tym ziemskim padole, ale świadomie chcemy się na polu tutaj muzycznym zderzać z tym, co dają nam możliwości technologiczne. Nie oszukujmy się, bo nawet rekonstruowanie i budowanie instrumentów na bazie planów, które mamy z historii, prawda, wykorzystujemy je, to teraz ci budowniczowie, oni wykorzystują technologie współczesne. Nie oszukujmy się, to już nie jest tylko taka praca rąk ludzkich, ale mamy do tego maszynerię. I dlatego chcieliśmy tutaj na tej bazie, na tym polu kompozycyjnym też pograć troszkę z konwencją. I to cała ta idea, tę ideę tego koncertu zawdzięczamy Patrickowi Ayrtonowi. No, zmierzamy do tego, ja chcę to powiedzieć, że jeden z tych utworów z kantat, ponieważ podczas koncertu usłyszymy 5, powiem, niemieckich kantat. Nikt nie będzie znał tego programu, ale jedna z tych kantat jest skomponowana przez sztuczną inteligencję. I będzie to raz, że namysł nad tradycją, raz, że wychodzenie w przyszłość, a jeszcze raz, 3 razy raz, będzie to gra z publicznością, ponieważ ten koncert zakończymy pewnym plebiscytem. Publiczność będzie mogła zagłosować, który utwór jest napisany przez zero-jedynkowy system, a nie przez człowieka.
Nawet jeśli państwa nie będzie wtedy w kopalni Soli Wieliczka i w kaplicy Świętej Kingi, to nie martwcie się, nie ubolewajcie, bowiem i my w Radiu Kraków Kultura możemy urządzić taki plebiscyt po reemisji tego wydarzenia. Wydarzenie rzeczywiście zupełnie niezwykłego, ale w bardzo otwarty sposób wychodzącego naprzeciw temu, w jakiej rzeczywistości żyjemy tu i teraz. Karolino, jest jeszcze jeden wątek, który bardzo mnie frapuje, jeżeli chodzi o to mapowanie miasta, jego architektury, dziedzictwa, a mianowicie Wesoła. To, że ta dzielnica, która przez długie lata kojarzyła nam się tylko i wyłącznie z wątkami medyczno-parkowymi, nagle staje się integralną częścią Krakowa, a teraz także i Festiwalu Misteria Paschalia.
I myślę, że Katarzyna Zamojska, która założyła tam jurydykę dawno temu, ucieszyłaby się na wieści o tym, że właśnie tam również będziemy mogli doświadczyć cykl serii koncertów pod nazwą Dormisio. I wydaje się to być bardzo naturalne. Z tego powodu, że po pierwsze dziedzictwo tego miejsca sięga znacznie dalej niż czas szpitali, ale też i ze względu na to, że Wesoła próbuje, że tak powiem, odnowić swoją łączność z mieszkańcami. I to jest, mi się wydaje, dobry sposób na to, żeby wskazać mieszkańcom Krakowa na mapie, gdzie mieści się ta nowa i przyszła Wesoła.
To jest rzeczywiście nowe otwarcie na wielu poziomach, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję i cieszę się, że Radio Kraków i Radio Kraków Kultura też jest tego częścią. Rzecz w naszej prawie stuletniej historii dotychczas niemal nie była, a tu proszę, okazuje się, że siedzimy razem w Pałacu Potockich w naszym studiu festiwalowym i możemy dyskutować o tym, jak wygląda muzyczny, estetyczny, artystyczny, ale i społeczny świat, który jest dookoła, za oknami, ale i tu i teraz. Karolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszam na festiwal.
Grzegorz Paluch, kurator i menadżer Festiwalu Misteria Paschalia. Dziękuję, Grzegorzu.
Ja również dziękuję i jeszcze bardziej zapraszam.
A państwa oczywiście zapraszamy, abyście wracali do Radia Kraków Kultura. Następne spotkanie w naszym studiu festiwalowym o 14:00. Gościem będzie Marcin Świątkiewicz, który zapewne odsłoni tajniki tego, co dzieje się w Pałacu Potockich, czyli Keyboard Days. Dziękujemy.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.